Hello!
Właśnie okazało się, że słuchasz punk-rocka w aucie.
92 rok, homomilitia, Like Kalisz 92. Szukam tego legendarnego kawałku. Fuck you szkoła, fuck you system, policja, wszyscy fuck you. Yeah!
Jakby te ostatnie 6 sekund wyjąć tak i wstawiać. Fuck you szkoła, fuck you system.
Policja, wszyscy fuck you. Tak, tam. Koniec roku szkolnego.
Koniec roku
tak,
szkoły,
nareszcie.
Tak, we back, wracamy. Mamy wakacje.
Jest, wreszcie, koniec bioli, koniec matmy.
Jezu, jak dobrze.
No dobrze. Ty masz trochę lepiej, bo nie przechodzisz jeszcze raz przez te podręczniki. Przez zadania ze zbioru Pazdana. Nie, Pazdro.
Legendary. No tak, nie mam, ale... nie uczę się na nowo, nie odkrywam na nowo Pitagorasa. Nie usiłuję sobie przypomnieć, że znam całki.
Nie, ja też.
Nie mam tego. O Boże, jakby miał historię uczyć dzieci? Może dlatego ich nie mam. Dobrze, mój drogi.
Tyle pięknych historii dookoła.
A co się ta? Pięknych nie, już nie tak pięknych. Życie potrafi bardzo być smutne i przykre. Zwalić się na ciebie w ciągu 12 godzin. Owlec się swoimi, wiesz, lianami i powiedzieć lepiej będzie na innym świecie.
No czas... Co się stało?
Czas pokaże. Mam niespodziewanego wędrowca w domu. Takich rzeczy się człowiek nigdy nie spodziewa. I właśnie współdzielę swoje małe mieszkanie. Ale dobrze. Tak to bywa czasem.
A to jeszcze przed Wigilią, ale to na pół roku przed.
To nie jest Jason Kidd.
Okej.
I to nie jest też Kevin Durant, który przyszedł się tłumaczyć, tak jak Scottiemu Pippenowi odpowiadasz na krytykę. Widziałeś komentarze Scottiego Pippena o Kevinie Durancie?
Nie, nie widziałem. Coś,
no coś... jest w Wake Upie dzisiaj. Dobrze, przetłumaczę. KD potrafi rzucać lepiej niż LeBron. Prawdopodobnie zawsze to robił, ale czy wyprzedził, czy wyprzedził LeBrona? Nah. Próbował pokonać Milwaukee Bucks zamiast utylizować swój zespół. Zamiast uruchomić swój zespół. Wiesz, o co mi chodzi? Poczekaj, daj powiedzieć Pippenowi, ile masz tytułów, ile masz pierścieni. Ciszej. Now, próbował pokonać Milwaukee samemu zamiast uruchomić swój zespół. Wiesz, o co mi chodzi? LeBron wymyśliłby, jak pokonać Bucks i nie byłby zmęczony, tak na końcu wyczerpany i być może nie oddawałby ostatniego rzutu. Ale LeBron nie jest KD, a KD nie jest LeBronem. KD to shooter, scorer, ale nie ma tego, co LeBron miał. I KD odpowiedział ze swojego konta na krytykę, przypominając Pippenowi, jak to nie chciał wejść na boisko. Pamiętasz ta akcja z
Pippenem? Grubo.
Myślę, że wszystko jest w absolutnym porządku. Jest wszystko doskonale. Tak właśnie powinno być.
Czyli punch, dobrze, uderz. Dobrze.
Tak powinno być. Dobrze, czyli Scottie Pippen jest ze mną. To dobrze.
Ale to dziwię się, że wiesz, że nie zrobił tej takiej, wiesz, nie porównał do Michaela jednak. To ciekawe.
On ma też taką trochę, widzę, wiesz, już kilkukrotnie mówił.
Miota się.
Nie, on chwali LeBrona, bo tak w sercu on chyba woli LeBrona niż Michaela, ale to chyba są jakieś zażyłości prywatne. Przekonamy się w książce, bo będzie książka Scottiego Pippena, która myślę, że będzie kontynuacją Last Dance, a przynajmniej jego odniesieniem się do tych kwestii. Dobrze, mój drogi, mamy Camerona Payne'a kontuzjowanego. Nie wiem, jak sobie z tym poradzimy, z brakiem supergwiazd w finałach konferencji.
Nie, wiesz co, ja ci powiem, że prawda jest trochę taka, że te mecze, te finały, te półfinały są już tak, na tak wąskich marginesach, że kontuzja Camerona Payne'a nagle zmienia cały krajobraz zespołu. To jest nieprawdopodobne.
Monty Williams powiedział po tym meczu, którym Chris Paul zagrał, mam nadzieję, że wszyscy oglądali w końcu to finały konferencji. Po tym meczu, w którym Chris Paul zagrał 39 minut w powrocie po 10 dniach przerwy, 11 dniach przerwy, razem w protokole od treningów, nie wiem ile było, ale nie grał w dwóch meczach pierwszych, powiedział, że zagrał za dużo Chrisem Paulem i nie powinien był nim tyle grać w tym meczu.
To być może prawda.
Grał Etwan Moore wszedł w drugiej połowie, ale to nie jest nawet rozgrywający. To jest taki combo guard bardziej. Nie wiem, Javon Carter nie grał. Payne skręcił kostkę.
Trzeba było Carterem grać, no, bezpiecznie.
Payne skręcił kostkę, gdy próbował minąć w prawo.
Nie rób nigdy tego, czego nie potrafię.
No dobrze.
Możesz zginąć.
Mamy 2-1. Bardzo mi się podobał Paul George w tym meczu. To był taki mecz George'a, który lubię. Gdzie wiesz, gdzie rozgrywał, gdzie odgrywał, trójki znajdował, wchodził pod kosz. To zawsze lubię, jak Paul George to robi, bo czasem potrafi zasnąć na tym półdystansie, na dystansie, wczuć te trójki, zakochać się w nich i nie być wystarczająco agresywnym. A tutaj znajdował Markusa Morrisa, kontuzjowanego Markusa Morrisa, który wszedł z ławki. Terence Mann zastąpił go w piątce. I Reggie'ego Jacksona w czwartej kwarcie. I ten Reggie Jackson, cholera, ten mecz jak wchodził w czwartą kwartę i Clippers mieli cały czas jeszcze to prowadzenie i nagle Suns odpowiedzieli ranem 12-0 i George już pudłował rzuty i już mu się ten mecz, kurcze, wymykał. Kucie mecz, muszę go dowieść do końca, ojej, żebym go dowiózł. I wtedy pojawia się Reggie Jackson, Mr. June, Mr. Big Shot. Ja nie wiem, który raz to było już w tych playoffach, w meczach twoich ulubionych Clippers, gdzie zegar pokazywał 6 minut do końca i w tym momencie Reggie Jackson trafiał jakiś wielki rzut. Tak było, nie wiem, chyba piąty raz w tych playoffach.
No tak, ale trzeba powiedzieć, że jest ten też niesamowity run w trzeciej kwarcie, gdzie oni robią ten mecz. Znowu jest niesamowity Terence Mann spod kosza. Są rzuty Beverley'a za trzy, jest właśnie Reggie Jackson i wiesz, no bum, no nagle się robi 15-17.
Nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi Chrisa Paula, którzy grają z Bookerem, jeden chyba najgorszy swój mecz w tym sezonie grają.
Tak. 10 na 40.
10 na 40, a byli, no tak, 9 z 36 już w 42 minucie, 10 na 40 skończyli, 25% z gry. I tak Suns swoją dynamiką gry, młodością, Bridgesem, który potem się uruchomił po ciężkiej pierwszej kwarcie. Nie, ale oni są lepszym zespołem, Suns. Widać to, niż ten zespół Clippers, ten, który gra. I tak w pierwszej połowie patrzyłem, to jest lepszy zespół teraz.
Że są bez Kawhi'a i bez Ibaki, no, graczy, którzy są, zmieniają tę serię, gdyby byli zdrowi.
No właśnie, ale o tym
nie mówiłbyś tego.
Nie chcę, że tak powiem, mówić, tak? Bo moglibyśmy, tak jak z Piotrem stwierdziliśmy w ostatnim czwartek, zastanawialiśmy się, ile meczów tych playoffów w ostatnich 3 tygodniach oglądalibyśmy w sezonie regularnym. Mianowicie, czy podszedłbyś w sezonie regularnym do oglądania meczu Phoenix Clippers, w którym wiedziałbyś, że nie gra Kawhi Leonard? Nie, ominąłbyś ten mecz. I tak dalej, itp., itd. przez playoffy konferencji wschodniej, gdzie nie gra Kyrie Irving na przykład, gdzie na początku James Harden nie gra. Ile meczów byś zobaczył Brooklynu z Milwaukee na przykład z tej serii? Nie? Mógłbyś omijać. Ile meczów Utah Jazz byś zobaczył bez Mike'a Conley'a?
Nawet z Mike'em Conley'em bym nie obejrzał.
Ale ile meczów Utah Jazz byś zobaczył bez Donovana Mitchella, który by nie grał na pewno na końcu serii z Clippers, gdyby to był sezon regularny. Nie grałby z tą kontuzjowaną kostką. Więc wiesz, to jest historia tych playoffów w jakimś stopniu i może to mnie jako fana irytować, że tak jest. Ale wiesz co, jest jedna rzecz, która w tym moim takim narzekaniu na to, że wiesz, że spodziewałbym się, że im poziom... Im ta drabinka idzie wyżej, czy nie wiem, czy w prawo, czy kończy się, aż nie wiem, ucieka delta, nie wiem, do Boże, morza, gdzie skończymy ten sezon, jakkolwiek. Jest jeden gracz, który myślę jest niedaleko tego. To nowy gracz. I to jest to, jak łatwo robi rzeczy, jak łatwo przychodzi mu rzucić 48 punktów z Milwaukee. To jest Trae Young. To jest gracz, który na tych przepisach, które teraz są i jeszcze są, tak? Bo będą zmiany w przepisach przy tych akcjach, między innymi odnoszące się do niego, jeśli chodzi o te floatery, o te wszystkie takie, wiesz, znajdowanie ludzi, zatrzymywanie się w miejscu, jakieś wpadanie w ludzi. Nie wiem, mam wrażenie, że to też już jest inaczej gwizdane w tych playoffach, ale Trae Young 48 punktów od tak rzuca i zostawia jeszcze, mam wrażenie, jakieś 6-7 punktów trójkami w czwartej kwarcie, których nie trafił. I podobne rzeczy robił z Philadelphia 76ers, podobnie robił z New York Knicks.
No ale, już, ale akurat ten mecz siódmy mu nie wyszedł. No. Ale rzeczywiście jest to, można powiedzieć o narodzinach gwiazdy. No i tak wiesz, można powiedzieć, no być może ta Atlanta nie popełniła jednak tak ogromnego błędu, wybierając tego Trae Younga nad Doncicem. No wiecie, rozumiecie, popatrzcie, no gdzie jest dzisiaj Doncic, gdzie jest Trae Young.
Doncic jest najlepszym graczem prawdopodobnie w lidze.
No, wiem, ale dzisiaj już, ale to już nie wygląda już tak źle, jak w przypadku Marvina Bagleya. No.
No, ale to nie wyglądało źle, przecież on był graczem na 30-10 już w drugim sezonie, w zeszłym sezonie. Oni po prostu nie wygrywali meczów, bo nie miał pomocy. To nigdy nie była taka różnica. Ja nawet tego nie czułem tak, wiesz, prywatnie, z tej strony. Nie czułem, że, nie wiem, Atlanta strasznie skasztaniła to. Wyszli z dobrym graczem na końcu, bardzo dobrym, może superstar.
Wydaje mi się, że ta delta się zmniejszyła, wiesz? Że ona kiedyś była większa. Wydawało się, że to jest większy błąd w Atlanty, a dzisiaj już tak mówi, no.
Ale wiesz co, ja będę bronił trochę, bo jeśli spojrzysz na... W sensie będę... Patrzę, walka z percepcją, odkrywanie przeszłości, jak było naprawdę. Trae Young, jeśli spojrzysz w jego statystyki, on nie miał lepszego sezonu niż ten poprzedni. I on w gruncie rzeczy jako zawodnik nie zrobił jakichś wielkich postępów między drugim a trzecim sezonem. To bardziej Luka Doncic zrobił, znajdując ten pół dystans. I bardziej Luka poszedł do przodu. Trae Young teraz nadgania, bo jest na dużej scenie. Okazuje się, że... Znaczy, jest jeszcze jedna rzecz. Zanim okrzykniemy takich zawodników, tu myślę, wiesz, kibice takich graczy jak Damian Lillard na przykład, jeśli słuchają, zanim okrzykniemy takich zawodników, albo Stephen Curry słuchają, zanim okrzykniemy takich zawodników supergwiazdami, oni muszą jeszcze przejść przez te wszystkie testy, które przechodzą zawodnicy kozujący, przez te wszystkie rodzaje krycia, przez te wszystkie rzeczy, które je spotykają, przez jakieś podwojenia, przez jakieś walki, głównie z podwojeniami, przez agresywne pułapki. Mam wrażenie, że poza momentami z serii z Filadelfią, momentami, tak, gdy Danny Green był jeszcze zdrowy, to Trae Young tak naprawdę gra przeciwko takiemu coverage'owi. No Milwaukee gra, gdzie center zostaje w polu 3 sekund, zapraszając Trae Younga do trafiania floaterów. No, więc Nowy Jork grał w ten sam sposób. Filadelfia przez większość serii, praktycznie przez całość grała w ten sam sposób. Więc wiesz, jak zobaczymy Trae Younga nagle podwajanego na 8-9 mecze, to będzie taki, wiesz, przetarcie playoffowe dla niego. Mam wrażenie, że cały czas jeszcze to się nie wydarzyło, więc też jeszcze spokojnie z tym. A Luka? Luka w serii z Clippers widział już, wszystko widział w serii z Clippers, jeśli chodzi o korycie. No. On gra trochę kontuzjowany, nie ma kontuzjowane barki. Ja nie wiem, czy przy tych trójkach mu to nie przeszkadza, bo to jest rzucająca ręka. Te trójki są za krótkie. Tak jak powiedziałeś, w meczu numer 7 nie był dobry, nie trafiał trójek. Był ile? Pudłował strasznie, był 3 na 20 z gry w całym meczu?
Tak, gdyby nie kwarter, nie przeciągnęliby tej serii.
Nie. I tu był 4 na 13 za 3, więc może to też. Oby nie, Boże, nie chcę kolejnych kontuzji już. Dajcie spokój, no.
Ale wiesz, no ale robi tego Siniego cały czas robi, nawet doprowadzając Antetokounmpo do szału. No.
Bo tam nikt go nie krył w tej akcji, nie?
Tak. Nie, no jest rzeczywiście trochę, jak patrzysz na te playoffy, jeżeli szukamy jakichś pozytywów, no to jest jakaś taka zmiana pokoleniowa trochę. Wchodzą nowi gracze w większe buty. Starych
tylko
nie ma.
To są ci gracze? Bo to, gdy się mówi zmiana pokoleniowa, okej, okay, tylko czy to są ci gracze, którzy mają wejść w buty? Czy...
No, a są jacyś inni?
No, czy nie ma lepszych młodych graczy, którzy mogliby wejść w buty?
No, niż
Trae Young,
Doncic, Mitchell.
No, Doncic.
Booker.
Doncicia nie ma. W tym sensie. Aha, nie, mówisz ogólnie o playoffach.
Ale ja mówię rundę wcześniej nawet, tak? Mówię rundę wcześniej. No, ci gracze zaznaczyli się
w poprzedniej rundzie kto?
Mitchell?
Mitchell był kontuzjowany przecież.
No dobrze.
Kto w poprzedniej rundzie? W sensie nie chcę być taki chippy, ale Ben Simmons raczej nie, bo był czołg.
Nie, no Ben Simmons nie.
Booker. Devin Booker.
Ayton.
Paco Booker.
Ayton.
Wiesz, spokojnie.
No nie, no wiesz, no...
Koniec z tymi rolującymi centrami, broniącymi obręcze jako supergwiazdy, wiesz?
Pięciu najlepszych dużych, no to byś powiedział, no być może Ayton jest top 5.
No tak, ale nie, on nawet tyłem do kosza nie gra sam na sam, wiesz. To jest skill, o to chodzi. Trochę z DeAndre Jordanem, tak naprawdę z czasów Clippers. No tak. Ma lepsze dłonie trochę, ale nie jest tak dobrym obrońcą.
Nie jest tak atletyczny jak DeAndre Jordan na swoim najlepszym tym prime.
Ma lepsze dłonie, porównywalny gracz, no tego typu. Mówię, że rolujący do kosza, kończący przy tym. No. Nie wiem. Jeśli chodzi o Atlantę, tam jest to zmartwienie Bogdanem Bogdanowiczem, który jest kontuzjowany.
Znowu... No ale gra po te 20-30 minut.
No. I ledwo gra i mówił teraz trener Nate McMillan, że nie powinien grać w pierwszym meczu, że ledwo biega. Zresztą widać, że ledwo biega. Nie ma. Tam Kevin Huerter zabrał obowiązki te Bogdanowicza jako takiego secondary opcji. Więc ciekawe, czy Bogdanowicz dokończy tę serię w ogóle, bo to już 3 mecze z rzędu, bo już ta kontuzja to jest serii z Filadelfią. Chyba 5. mecz, tak? I od 6. już jest cieniem gracza fizycznie. No, gra z taką przepaską na prawej kolanie, na prawym kolanie. Gra dlatego, że zarobił, że wie, że dostał duże pieniądze od Atlanty przed sezonem, więc myślę, dlatego gra z kontuzją. No ale to są to są te kolana Bogdanowicza kupowane. Więc one wychodziły przez połowę pierwszą tego sezonu i w dużej mierze stały za to, że Atlanta tak długo czasu się zbierała w tym sezonie, bo nie grał Bogdanowicz. No i teraz tu na końcu go brakuje. No zobaczymy, ale wiesz, jeśli Milwaukee ma kryć Trae Younga tak jak teraz kryje, no to zobaczymy, ile punktów Trae Young jest w stanie narzucać. Bo myślę, że 50 na takich zasadach krycia, jakie są obecnie, może rzucić im.
No może tak być, ale wiesz, no Drew Holiday powinien wziąć się do roboty. To jest, wiesz, to jest policzek trochę wymierzony w jego twarz. No.
Mówił, że musi być bardziej agresywny w drugim meczu. Bardzo dobrze grał w ataku, to inna rzecz. Jeszcze wracając do tego meczu Phoenix z Clippers. Jesteś w stanie oglądać Clippersów w ogóle? Bo pisałeś, że jak Clippersi zdobędą mistrzostwo, to ty to kończysz.
Nie jestem w stanie tego oglądać. Ja cierpię. Ja jestem spolaryzowany. No jakby kibicuję, jestem i za Phoenix i przeciwko Clippers. Tak mi się to łączy, więc jestem taki bardzo w każdym meczu, gdzie gra Clippers. Także pod tym względem mi się dobrze ogląda. No przynajmniej wiem, gdzie jestem.
Przeciwko Clippers, tak?
Tak. Niestety nie.
Dlaczego?
Nie jestem w stanie. Nie znoszę Kawaja, nie znoszę Beverleya.
Nie gra.
Nie znoszę. Nie szkodzi. No.
No nie gra się na trybunach. No co ci przeszkadza? Mi przeszkadzają zawodnicy, którzy nie grają.
To jego drużyna.
Bo który nie gra. Też.
Bo to będzie jego trzeci tytuł. No. To mi przeszkadza.
No i co? A to no będzie, nie, to nie, będzie jego tytuł, jeśli nie, co to będzie jego tytuł, jeśli nie zagra do końca i Clippers wygrają? Ciężko mi uwierzyć.
Ale puchar uniesie. Nie będzie stał z boku.
No i co ci przeszkadza, że uniesie ten puchar?
No przeszkadza mi to, no przeszkadza.
Że
mi
uniesie
no,
go jak?
Nie kibicuję Kawajowi, nigdy nie kibicowałem.
Bo grał w San Antonio. Tak?
Nie wiem, może to jest zadra za wiesz. Ja mu dziękuję za te nietrafione wolne. Za nietrafiony wolny. Prawdę mówiąc, ta historia powinna się przecież potoczyć zupełnie w drugą stronę. Tak naprawdę LeBron mógł być bez tytułu. A nie było tak daleko. To by było. Co? Dobrze.
Dlaczego Clippers nie lubisz? Grałem bez Kawhia Leonarda teraz. Starają się. Bardzo walczą. Bardzo ostro grali.
Tym bardziej mnie irytuje, że przeszli przez Utah.
Przez Utah też nie.
Utah sobie poradziła. Ta faworyzowana przez niektórych Utah.
No też ich kontuzje na końcu dotknęły jednak. Mike Conley nie grał przez całą serię. W ostatnim meczu wrócił Mike Conley rozgrywający. Donovan Mitchell był kontuzjowany od połowy serii. Wcześniej, nie? Ta kostka nawet jego. Luke Kennard się nie grzeje? Luke Kennard trafił dzisiaj takie dwie duże trójki na przełomie trzeciej, czwartej kwarty, ta jedna z faulem. Były bardzo kluczowe momenty, ten rzut z połowy pola George'a na koniec trzeciej. Widziałeś ten mecz?
Tak, tak,
widziałem. Sprawdzam, czy oglądałeś Clippers. Ten rzut na końcu pola George'a, bo tak mówiłem o polu George'u na początku czwartej kwarty, że tam coś, ale ten rzut na koniec trzeciej kwarty, jak Clippers, jak Suns zmniejszali, bo było 15 punktów przewagi, już tam zmniejszali. Najpierw Kennard na 5 sekund przed końcem i zaraz Paul George z połowy. Ten rzut był kluczowy, bo no mówię, no może Suns by jeszcze tutaj, ale widzisz, też brakowało Payna w tych minutach. Camerona Payna brakowało w tych minutach. Zabrakło Camerona Payna. Dobrze, mam nadzieję, że się wykuruje po tej kostce. Playoffy konferencji, finał konferencji zachodniej bez Camerona Payna? Nie wyobrażam sobie tego. W każdym razie ten rzut George'a był w dobrym momencie. Dobry moment, no tak, kluczowy.
Dagerek był, no trochę.
I potem Mr. Big Shot Reggie na 6 minut przed końcem w kontrze z lewego skrzydła. Potem Reggie znowu z lewego skrzydła na 13 sekund przewagi, na 3 minuty przed końcem i potem na 2 minuty przed końcem z lewego rogu. Tam chyba dwie asysty Paula George'a były w tym wszystkim. Wcześniej znajdował Morrisa. Miał tylko 8 asyst, teraz to były asysty w tym meczu Paula George'a. Bardzo ładnie grał. Clippers grają wysoko. Zubacz gra na centrze.
Tak.
Kazins nie grał w drugiej połowie. W pierwszej grał? Chwilę? Czy w ogóle nie grał? W każdym razie chyba już skasowali Kazinsa i będą próbowali
grać. Miał dobry ten mecz numer 2.
Pierwszą kwartę. Tak. Pierwszy mecz. W pierwszym meczu Boogie grał dobrze. Wtedy jak poszedł do post i dał ten dunk nad Sariciem. Ale potem wszedł Ayton i nagle poszło w drugą stronę i nie było wszystkiego. Atakował Kazinsa ktoś w pick and rollu wtedy, nie pamiętam, ale nie gra Kazins, więc gra Zubacz i grają mikrobolem bez Zubacza. Morris jest kontuzjowany, ja nie wiem, czy im ludzi starczy do tego, żeby w ten sposób grać. Ale też z drugiej strony Booker będzie grał w masce, co jest dla niego nową rzeczą, ma nos złamany w trzech miejscach. I widać było, jak niekomfortowo się czuje, te uszy mu odstawały. Tak, nie,
widać było, że to jest, wiesz... Czy o ile tamten mecz skończył jeszcze na jakiejś takiej adrenalinie, to tutaj, wiesz, być może mu tam podparowywało pod tą maską, może było, może, wiesz, może czuł dyskomfort, ale był cieniem samego siebie.
I Beverly siedział na nim.
Także tak, trochę rdzawy Chris Paul, niekomfortowy Booker, brak Camerona Payna i nagle...
Jest 1-2.
Nie ma kim grać. No. Nie ma kto ciągnąć.
Co jest z tym Jasonem Kidem raz jeszcze? Jason no. Kidd, Damian Lillard chciał, żeby Jason Kidd został trenerem w Portland. Rick Carlisle wczoraj powiedział, że chciałby, żeby Jason Kidd, że to Jason Kidd powinien prowadzić Lukę Doncicia w Dallas. No i teraz Dallas Mavericks są w głębokich negocjacjach. To jest ponoć już prawie sfinalizowane. Chociaż mówię, z Jay Kidem to nigdy nie wiadomo, bo Blazers odmówił.
Może ucieknie.
Co jest z tym Jasonem Kiddem?
No może zostanie trenerem.
Co z tą miłością do Jasona Kidda?
Czyją? Moją?
Nie, Lillarda, Carlisle'a, Dallas Mavericks.
A. Tego nie rozumiem tego trochę, muszę powiedzieć. No, wiesz, Carlisle doprowadził, zdobyli mistrzostwo, ale... Nie, też nigdy nie wszedłem w Jasona Kidda. Nigdy nie był gracz mojej bajki. Nie, rzucać nie umiał.
Na końcu się nauczył troszeczkę. Pamiętasz, jest w trójkach trochę, chyba w klasyfikacji ogólnej strzelców za trzy jest chyba w top 10 cały czas, nie? W ilości celnych.
Tak, może być.
Potem się nauczył. Jason Kidd, pamiętam. Mówiono na niego bez J. Ale coś jest. Z jakichś powodów chcą go. Był też trenerem Milwaukee. Niezły pierwszy sezon, potem było tylko gorzej.
Brooklynu. Nie no, bardziej był Brooklynem przecież. Mhm. Właściwie taką tranzycję miał przecież z New York Knicks do Brooklynu. Mhm. Potem uciekł z Brooklynu. Zobaczył, że drużynem rapu nie da się trenować.
Mhm. Poszedł do Milwaukee, gdzie wyglądało...
I się skompromitował przecież.
Chyba nie. Pierwszy sezon miał zupełnie niezły. Potem było gorzej.
Gdzie w playoffach był Milwaukee wtedy?
Ja nie pamiętam tego.
Janis nie był tym Janisem.
Janis jeszcze był Nigeryjczykiem wtedy.
No tak.
Kidd był trenerem. Coś jest z Jasonem Kiddem, że ludzie go chcą. Nie wiem, czy to jest sposób. On też przecież zdobył mistrzostwo NBA w zeszłym sezonie jako asystent Los Angeles Lakers.
Tak.
To jest bardzo ciekawe. Czy się na tym zastanowić? Luka Doncic, Jason Kidd. Jason Kidd, Damian Lillard. Może to jest... No dobra.
To jest pracunek. No, to by nie powiedzieć, on nie jest top 10 rozgrywających. Chyba nie mamy do tego wątpliwości.
I to też jest tak, myślę, że zawodnik taki jak Luka Doncic potrzebuje innego typu, to już stwierdziliśmy, innego typu trenera prawdopodobnie niż Rick Carlisle. Który nie chce go trzymać na smyczy. I to nie jest jakieś takie naturalne u niego, że ja chcę kontrolować wszystko. Więc Jason Kidd wygląda na trenera, który raczej pozwoli grać Doncicowi robić to, co chce. Dobrym trenerem dla Dala...
Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł.
Dobrym trenerem dla Doncicia byłby Tyronn Lue. Ale on chyba zostanie w Clippers. Na to wygląda, nie? Tam się chyba nic nie zmieni.
Tak. No wiesz, no, chyba udowodnił, że jest jednym z lepszych trenerów w tych playoffach.
Tak.
Na razie wyjść 2-0 i to tak wiesz.
Oni nazywają go Bill Belichick w szatni. Jeśli chodzi o usprawnienia. Dla tego, że
usprawnienia. To kolor skóry. Dobrze.
W sensie żartujesz z tego, że Tyronn Lue nie jest tak czarny?
No nie jest, nie jest tak bardzo czarnoskóry jak niektórzy z nich. No. Jak Patrick Beverley. To przy Patryku Beverley on jest biały. No.
No dobrze. Co mamy jeszcze?
Coś więcej o Atlanta Milwaukee?
No powiedz ty coś więcej. Ja się wczoraj nagadałem przez 40 minut. Ja byłem w szoku w ogóle, że my jesteśmy 40 minut w stanie rozmawiać 35 minut z Piotrem o Atlanta Milwaukee, więc jeśli ktoś chciałby usłyszeć, to odsyłam tam. Gadaliśmy aż 35 minut o meczu numer 1 Atlanta Milwaukee.
No to się nie przemęczajmy.
No ty możesz zawsze coś powiedzieć. A ja będę ci dogadywał.
Mnie ta historia Atlanty urzeka, tak powiem, od samego początku rzeczywiście i ten taki początek lotu tego Treja Younga, tego takiego, wiesz, pokazania, tak śmialiśmy się przecież jeszcze w pierwszej rundzie, że Madison Square Garden wybrało sobie, wiesz, Treja Younga jako głównego takiego adwersarza tej serii, że to takie trochę śmieszne, trochę na wyrost, kim jest Trey Young, wiesz. Tak, wiesz, patrzyliśmy na to z takim trochę naprawdę kibice Nowego Jorku, no już nikogo innego nie ma. No. A dzisiaj się trochę okazuje, że on tak pokazuje.
Chcesz powiedzieć, że kibice Knicks mieli rację?
Chyba tak.
A wiesz, że Julius Randle był w meczu gwiazd, a Trae Young nie był?
Wydaje się to trochę niezrozumiałe.
Dziwne. To za wynik. To jest tak, jak się daje za wynik drużyny. Bardzo chce się dawać za wynik drużyny. No ale dobra.
Ale to co powiedziałeś, on nie miał dobrego sezonu tego trzeciego. Nie miał tak dobrego sezonu.
No czy też on... zostawmy to. Jest teraz. Gra świetnie. Mówmy dalej. Grał z Filadelfią. Filadelfia, to mówię, gdzie był ten twój ambitny Ben Simmons, który miał jedno zadanie w tej serii, żeby zatrzymać Treja Younga.
Tak, to dziwne, że to się nie udało. No. Tak bardzo. No.
Dziwne to jest, że Portugalia nie zadziałała. Ja już pisałem w tej sprawie do Portugalii, do Federacji. To, co portugalskie miało działać, to jest dziwne. Nie zadziałało na poziomie reprezentacyjnym, zgłosiłem reklamację. To jest dziwne. A nie, ale, że Ben Simmons nie zatrzymał Treja Younga.
Ale ja przypominam, że nie grali Portugalczycy, tylko Polacy.
Tak, ja wiem, ale miało działać też i nie zadziałało.
No, ale to już pytaj prezesa Bońka.
Ja się do Portugalii odezwę. Bońkowi nie ufam.
Dlaczego on dokonał tego wyboru? Czy to był mądry wybór? No i tutaj można bardzo mocno polemizować. Czy
lepiej było zostawić Brzęczka?
Tak, Jurek Brzęczka.
Spokój, te mecze były tragiczne. Tutaj chociaż strzeliliśmy 4 gole. ale te mecze Brzęczka były fatalne. To też coś fajnego, to też... Mi się to w gruncie rzeczy tak z punktu widzenia historii bardzo podoba, że my byliśmy w stanie zwolnić trenera za to, że nasz styl gry jest taki, że nie można na to patrzeć. To mi się podoba, że podeszliśmy do tego w ten sposób. Dobra.
Ale to, czy ten styl gry jest jakoś rewelacyjnie lepszy? No nie przynosi...
Ale lepszy jest.
Ale nie ma wyniku, ale wynik jest najgorszy w historii na dużym turnieju. Nie?
Lepszy jest. Strzeliliśmy tyle goli, co Francja w pierwszej rundzie. Niż fawory, te same goli, co fawory do tytułu,
wiesz. Ale mamy jeden punkt, mamy, no nie relatywnie.
No tak wyszło, jakbyśmy grali i jakby Krycha nie grał, to byśmy w pierwszym meczu może nie przegrali, bo do 60 minuty był remis i odgrywaliśmy nagle większą rolę na boisku do czasu, gdy Krycha złapał drugą żółtą kartkę, więc wiesz, tak można to wszystko rozgrzebać i jest, myślę, z tego jeszcze dużo poziomu dużo powodów do optymizmu cały czas. Myślę, że cały czas to mamy. No, są kolejne mistrzostwa. Po pierwsze, zwróć uwagę też na taką jedną rzecz, że no Paulo Sousa tak naprawdę bardzo krótko był trenerem naszej reprezentacji przed
Emem. Wygrał z Andorą. Nigdy nie przegrał drugiej połowy, no szukajmy pozytywów.
Ja nie wiem, czy zwycięstwo z Andorą to taki pozytyw, tak zupełnie poważnie mówiąc. Bo rozumiem, że chcesz żartować.
Nie,
a ja nie chcę żartować z Andory.
Pokonał Andorę, no to wiesz.
Ja nie chcę żartować z Andory.
Dlaczego?
Mam swoje powody.
Dobrze. Ja tylko mówię, że no... Tak złego trenera nie było. No.
O Jezu, przecież Jezus Brzeczek był gorszy, to co ty?
Co? Brzeczek?
Brzeczek był okropny, to jasne.
Ale wygrał coś.
Nie, ale to właśnie mówię, no to o tym zacząłem powiedzieć, że mi się to nawet podobało, że my byliśmy w stanie zwolnić trenera, który gdzieś może robił wyniki, ale w okropnym stylu. I nawet potem ich nie robił, więc to też spokojnie z tymi wynikami. Wiesz, żebyśmy w stanie zwolnić trenera za styl gry, to też mi się podoba.
To jest oczywiście fundamentalne pytanie, co dalej z Paulo Sousą?
To nie jest takie ważne. Najważniejsze to jest to, co powiedziałeś. To są nasi piłkarze.
No nie, no i właśnie to jest właśnie najgorsze po prostu. Że to są ciągle ci sami piłkarze.
Tam. Nie są tacy źli. Będzie dobrze. Gramy dalej, naprawdę. Mistrzostwo świata, jedziemy.
Gdzie?
A ty nigdy nie uwierzysz i tak w naszą reprezentację.
No nie, jak będą zawodnicy, będzie system, będzie ten, to wtedy powiem, no rzeczywiście ta drużyna ma szansę.
System?
Tak.
Co znaczy system?
No system w tym sensie będziemy wiedzieli, co gramy.
A
będziemy
ty mieć plan wiesz, nawet. Co my gramy? Czy też...
No właśnie nie wiem. No właśnie, nie wiem.
No to skąd wiesz, co my gramy? Skąd wiesz, co gramy?
No nie, no ja dlatego tak, mówię,
jeśli nie wiesz, to czemu krytykujesz? Jeśli nie wiesz, to czemu krytykujesz?
Ale nie zrozumiałeś, co powiedziałem.
No system. Będziemy mieli system, tak?
Nikt nie wie, w co gramy. No przeszliśmy na...
No przecież graliśmy wahadłowymi tutaj.
Na cztery, ale tylko tych wahadłowych nie ma, więc przejście na 4 miesiące do systemu 3-5-2 uważam za jakiś fundamentalny...
Nie graliśmy od początku z systemem 3-5-2 w sparingach. Nagle przeszliśmy. Poza tym myślę, że to też było wywołane kontuzjami z przodu, tym, że Milik nie grał. I tym, że piątka nie było. Zmiana tego systemu, bo nagle okazało się, że jak trudno było znaleźć gracza do pary z lewym. Zobacz, kto grał. Ja rok temu tych ludzi nie znałem, jak Świderski i ten Świergocz, czy jak on się nazywa. No, więc myślę, że to było powodem.
Świerczak.
To trochę było powodem, wymuszona była ta zmiana.
Nie, Zajmon od początku tak powiedział, że będzie grał i Baniek był tym zafascynowany. No i dlatego to się stało. Tylko, że tych wahadłowych nie ma. No więc albo dopasowujesz taktykę, co do której nie masz wykonawców i to ci musi
być
niepowiedzeniem.
Już wiek.
Jeden z najgorszych piłkarzy tego turnieju.
O Jezus, widziałeś mecz Słowacji z Hiszpanią 0-5? To obejrzyj sobie Słowaków, jak dostali pieprz od Hiszpanii. Oni byli wyżej od nas. To była dopiero tragedia. Zostawmy tą naszą reprezentację, naprawdę. Jeszcze do niej wrócimy. Mamy to. No. Mamy to, mój drogi, zobacz.
Ja powiedziałem, że będzie jeden punkt i się nie pomyliłem. Pomyliłem się tylko co do meczu. Uważałem, że zremisujemy do Słowacji. Tylko tyle.
Gratuluję ci.
Ale, no, dziękuję. Natomiast Lewandowski zagrał w ostatnim dużym turnieju w swojej karierze.
Jeszcze jest turniej w Katarze niedaleko za rok z hakiem. Wiesz, że on jest za rok z hakiem? Tak? Zaraz 15 miesięcy mamy, za 16 miesięcy mamy Mistrzostwa Świata.
Tylko jeszcze trzeba w nim zagrać, co będzie, co jest prawie niemożliwe.
Spokojnie, lewy zagra. Oczywiście, że zagra.
Na tamburynku. Nie, to, nie, bo to jest naprawdę ostatniego turniej to było, więc możemy...
Jest powoli... jakaś informacja możemy, o tym, jest jakaś informacja o tym, że to jest ostatni turniej lewego? Czy to są twoje sources, czy przeczucie?
No ile będzie miał lat na następnych mistrzostwach Europy?
To jest sources, przeczucie czy informacja? Jeśli przeczucie, to szanuję, absolutnie, respektuję, bo nie słyszałem, wiesz...
Nie no, jakby... wiesz, no, biologia jest jednak dosyć nieubłagana. No, będzie miał...
Era Gordata się kończy, wjeżdża do Łódź. Wow!
30, co będzie miał? 36 lat, tak? Myślisz, że będzie grał piłkę na najwyższym poziomie?
Era Gordata?
Moim zdaniem po tych eliminacjach do Mistrzostw Świata, jak się...
Powiedz mi, jak to jest tak bardzo... Nie chcieć wierzyć w reprezentację Polski i w Roberta Lewandowskiego. Jak to jest, powiedz mi? Tak bardzo nie chcieć wierzyć w Roberta Lewandowskiego, tak bardzo chcieć szukać okazji, żeby go skrytykować, tak bardzo szukać pierwszej, lepszej okazji, bo się śmiać z niego. Jak no, mój drogi, nie rób głupiego z siebie. Wszyscy słuchają tego podcastu od lat i wiedzą, jakie masz podejście do reprezentacji Polski naszej w piłkę nożną. I do Roberta Lewandowskiego. I po pierwsze, ten jad tak się wylewa strasznie, że ci nawet na mózg upada, liczyć nie potrafisz. Lewy ma 32 lata. 21 sierpnia skończy 33 lata. Za rok o tej porze będzie miał 34 lata na Mistrzostwach Świata, nie 36 lat.
Ale ja mówię, nie słuchasz mnie.
To po co tak daleko wybiegasz?
Polska nie awansuje do Mistrzostw Świata, więc pytam, czy w wieku 35-36 lat będzie grał jeszcze...
Ale Mistrzostw Świata? O czym ty mówisz? Jak nie awansuje do Mistrzostw Świata? Ale mówimy o Mistrzostwach Świata.
To ja mówię, Polska nie awansuje do Mistrzostw Świata.
A gramy jeszcze w eliminacjach?
No jeszcze gramy.
I nie awansujemy. No to nie. Się pytam, dlaczego tak bardzo jesteś małej wiary, jeśli chodzi o reprezentację Polski i Lewandowskiego. Przekreślasz, nie pojedzie, nie ten. To jak tak możesz, no?
Ale to nie ma nic wspólnego
przecież
z tym.
To nie jest, przecież to, fakty, takie podejście moim zdaniem wzmacnia akurat tylko Prawo i Sprawiedliwość. Wiesz, z twojej strony. Takie podejście właśnie do takich rzeczy jak kibicowanie reprezentacji Polski. Olewamy, śmiejemy się z tym, Niemcy są lepsi.
No są. No są bez dwóch zdań. No ale nie, ja wiem, że to taka wiara, my
ale to nie jest wiara, to nie jest wiara, to nie jest szaleństwo, to nie jest szaleństwo, to jest kibicowanie,
to jest kibicowanie
naszym.
To jest oderwanie od jakiejkolwiek rzeczywistości.
Jesteś stracony, naprawdę. Naprawdę.
No ale to Puchaczowi mam kibicować, no bez żartu. Mam uważać, że mamy obrońców, no. No nie ma piłkarzy w tym kraju, no to jest problem. No jest Lewandowski i nic, no. Zieliński, który zawsze...
Ale ty nawet lewego nie potrafisz docenić. Ja mówię stricte do ciebie, nie pytam się o twoją ocenę. Ty nawet lewego nie potrafisz docenić. To ty w tym podcaście 2 lata temu powiedziałeś, że lewy nie jest nawet jednym z 10 najlepszych piłkarzy na świecie.
Kiedy to powiedziałem?
2 lata temu. Mogę to odkopać? Nie wiem, czy... Jesteś już chippy, nie pamiętasz tego, co mówiłeś.
No nie, bo mówisz mi, no to powiedz mi kiedy. Ja nie pamiętam, żebym coś takiego powiedział.
Dobrze.
Znaczy, no, zafiksowałeś się na tą reprezentację, uwierzyłeś, dzisiaj przegrałeś i trzeba coś powiedzieć, więc najlepiej jest powiedzieć, że to jest moja wina.
Dobrze.
No trudno.
Rozumiem
no,
to, dobrze, spoko.
Współczuję ci tego, że przegrałeś.
Dobrze, spokojnie.
No, jestem spokojny. Ja mówię, no, ja patrzę na to realnie i jakoś do tej pory się nie pomyliłem się no, historycznie. Gram bezpiecznie. Na reprezentacji Polski zasadniczo nie przegrywam. Na moich typach.
To najważniejsze, mój drugi.
No, to ma znaczenie. Ale mówię, no być może jakby ja nie rozumiem idei kibicowania. No i tyle.
No, takie... no i halo, dobrze. No i no, pa, takiego, i wielu jest...
Takiej wiary, która nie jest poparta żadnym tym, no, żadnymi...
Inteligencja emocjonalna, emocje, to wszystko.
Ale czy
to Polak działa, mu... razem kibicujemy, jesteśmy za naszymi, gramy w piłkę. No to chociaż jeśli nie kibicować, to chociaż nie szukać każdej okazji, żeby się z niej pośmiać i tyle. No. To nie jest takie trudne. Ja powiem ci szczerze, że też miałem przez długi czas takie podejście, ale jak znalazłem się w grupie osób, które widzą, oglądają mecze i wiesz, trzymają za Polskę, nie szaleńczo trzymają za Polskę, tylko też obawiają się i mają swoje obawy i czują, że o, raczej możemy nie wyjść z tej grupy, o, trzecie miejsce, wiesz, mówię, ale potem na końcu oglądasz i chcesz, żeby jednak wygrali, no. Czy nie chcesz? Jak nie chcesz, to nie, no dobrze, okej. Okay. Można kibicować zawsze.
Teraz można zacząć oglądać turniej. No. Balonik został, wiesz, puszczony.
Baloniki tak naprawdę to są pompowane w każdym kraju, nie tylko u nas. My się nie różnimy tutaj od innych państw, jeśli chodzi o podejście. Rosja na przykład zagrała gorszy turniej niż my. Słowacja
największym przegranym.
Zawiodła Turcja. Wielki kraj, Rosja, inny wielki kraj. To są kraje, które położyły te mistrzostwa.
Zgoda.
To są kraje,
bronię,
które też...
Nie bronię Staszka Czerczyzna.
Zespoły, które odpadną zaraz w 1/8, które weszły, dlatego że trzy drużyny wchodzą. Wiesz. To też jest troszeczkę tak, jeśli już moim zdaniem wiemy wszyscy, że to jest przemysł nadziei, tak? Przemysł pompowania nadziei w kraje. Wszystko jest zmonetyzowane, wszystko jest komercyjne. Mówię, że to zawsze dobrze określę. Mówię, to jest komercyjne. Ja mówię, że zapomniałem, co znaczy słowo komercyjne, bo komercja to jest część naszego życia od 15 lat, mam wrażenie, jak nie więcej. Powiedz, że była wcześniej, ale wysuwa się naprzód w sporcie to. Nagle masz 48 drużyn na Mistrzostwach Świata. Masz 24 drużyny na Mistrzostwach Europy. Ja pamiętam, jak było 8 drużyn na Mistrzostwach Europy. Ja pamiętam, jak było 8 drużyn w Lidze Mistrzów. Nie? A teraz możesz sobie popompować, wiesz, balonik na Węgrzech. Tacy Węgrzy. No tak dzielnie grali, ale no, nie wyszli. Na końcu na pewno w węgierskim podcaście jest ktoś, kto jest... odpowiednik ciebie jest na Węgrzech, który mówi, no ale spójrz na wynik.
No ale wiesz, z kim oni grali jednak.
No ale spójrz na wynik, nie? Spójrz na wynik. Z Portugalią 0-3, wiesz, oczywiście, można bronić Węgrów, jasne. Nie?
Ale... Do 75. minuty jak równy z równym.
No, oczywiście, a na końcu przegrali jak zwykle, ktoś na Węgrzech mówi coś takiego, nie? No. Ukraińcy się przeczołgali tak naprawdę, tylko dlatego, że wiesz, jak Ukraińcy weszli, to też jest ciekawe, no, chociaż lubię ten zespół. W każdym razie ten wiesz, to pompowanie tego balonika odbywa się w wielu krajach i o to chodzi, żeby ludzie, wiesz, żeby reklamy były, żebyśmy oglądali i tyle. I czy to jest dobre?
Ja się łączyć przy sztandarze patriotyczne, jakieś takie odruchy, wiesz.
Ja na końcu biorę udział w teatrze tutaj. Ja biorę udział w teatrze organizowanym przez UEFA i FIFA. Jesteśmy pacynkami, tak? Gdyby mistrzostwa Europy były tak, że gra 8 zespołów, albo nie wiem, może 12 zespołów, to byśmy zupełnie inaczej my też do tego podchodzili, bo wiedzielibyśmy, że jak ciężko jest tam wejść i sam awans byłby sukcesem, a tak, to tutaj wejść, to proszę cię.
No jakby nie weszli do ten, to byłby dramat. No dzisiaj w dzisiejszej formule nie wejście do mistrzostw Europy jest praktycznie niemożliwe.
No, to też jest zabawne.
No i wiesz, ta formuła jest dyskusyjna, no jednak przyjemnie było, jak te mecze były w jednym kraju. A tak masz wrażenie, że są te mistrzostwa, ale tak nie wiadomo gdzie. No, a jak jest wszędzie, to znaczy, że jest nigdzie. A tak i na koniec dnia jest jeszcze tak, że ci najwięksi grają u siebie.
Rozdajemy, to jest świat, w którym dostajemy też dyplomy za udział. Coraz więcej drużyn może zagrać.
No, nawet jak popatrzysz na te poprzednie mistrzostwa, no to tak
zwycięstwo. W mistrzostwach Europy.
Zwycięstwo z Irlandią Północną.
Irlandia Północna na mistrzostwach Europy, to też jest ciekawy element w krajobrazie piłki nożnej w sporcie w ogóle.
No ale wiesz, no, jak masz te 50 kilka krajów i 24, no to jest co drugi musi grać. No. No. Dobrze, jakie są twoje typy w ogóle dzisiaj?
Francja jest najlepszym zespołem, jaki widziałem. Włosi są drugim najlepszym zespołem, jaki widziałem. Przy czym chciałem zobaczyć Włochów w teście, więc tak się trochę wycofam z Włochami. Belgowie z Kevinem De Bruyne są nieźli, ale zobaczymy jeszcze. Wiesz, tak Holendrzy mają bardzo dobrą drabinkę i na to liczę, żeby Dania wygrała z Walią i żebyśmy grali rewanż z Danią. I żeby nie było żadnej tylko pięknej historii, że Christian Eriksen prawie umarł i Dania wygrywa Mistrzostwo Europy. Więc tak, żeby...
To by było świetne.
Nie chcemy tego. Ty jako fan Holandii, teraz jeśli mówisz, że ty chcesz tego, to ty nie jesteś fanem Holandii, jeśli ty tego chcesz.
Nie, ja mówię, że wiesz, no, że to byłaby piękna historia.
Ale jak? Dlaczego?
No wiesz, no tutaj są na
jak
granicy...
Jak napisasz dokładnie tę narrację?
Wycofania się z turnieju, przegrywają...
Nie, grali w tym meczu. Jak to? Nie chcieli się wycofać z turnieju, to kończy jeden mecz.
Była taka, wiesz, no zobacz,
utkać,
że będzie...
Ja wiem, utkać emocjonalną...
Że będzie taka narracja.
Tak, ja tej nitki jeszcze nie widzę, emocjonalnego połączenia między tym. Wiesz, mam wrażenie, że to jest taki snowflake z twarzy. Ludzie coś chcą, ale nie do końca wiedzą. W każdym razie, nie patrz, Danie, dojebiemy im w ćwierćfinale. Przepraszam.
No to zobaczymy.
Zobaczmy.
Nie, no wiesz, no cała...
Portugalia się rozkręca. Cristiano gra lepiej, niż myślałem, że będzie grał. Więc zobaczymy jeszcze.
Przypominam ci, że oni w zeszłym, kiedy 5 lat temu zdobyli mistrzostwo, to też wyszli z trzeciego miejsca jakimś farfaclem i...
Grają z Belgią, ten mecz jest super, więc tu mamy Niemcy, Anglia. Anglia, tam są rzeczy, tam się dzieją rzeczy. Zobaczymy, jak tu będzie.
Tam wychodzą V2, bombardowanie Londynu, Fryce macie już dość.
Jedna statystyka to jest to, że Kante i Pogba nie przegrali meczu w 30 meczach w reprezentacji. To jest stat turnieju na razie. Kante i Pogba razem. 30 meczów, żadnej porażki. I to idzie kontra Europa. Zobaczymy, czy Francja wygra, a nie... Zobaczmy. A ty jak myślisz?
Jest to, ja tak za słabo widzę tą tabelkę. W sensie nie bardzo widzę, kto tam na kogo trafia, więc nie przekonują mnie jak zwykle Anglicy. Myślę, że Niemcy mają jeszcze, pokażą
zaskoczenie
Anglików.
Może, mogą, technicznie. Anglicy nie stracili gola, są duzi i twardzi, grają defensywnie.
No to się chyba też na Wyspach nie wszystkim podoba. Gareth Southgate powinien zostać zwolniony. Weźcie Sousę.
Co ty? Anglicy wygrają z Niemcami, zaraz będą mistrzami świata. Tak będą o sobie myśleć. To też jest kraj, który lata, miota się, wiesz, od jednej do drugiej. Też jest tam mnóstwo nadziei.
No wiesz, oni mają,
też tak podobnie oni u nas
mają
działa.
Kryzys
podobnie
od 60 lat prawie. No.
Podobnie u nas są. Jeszcze raz?
Anglicy są w kryzysie, piłka nocna angielska jest w kryzysie od 66 roku.
To dzięki nam. Chciałem przypomnieć.
66? Nie.
Nie, no Wembley. I nie weszli.
To w tym sensie. No,
no okay. my ich zatrzymaliśmy przecież od udziału w
Polska zatrzymała.
Zatrzymaliśmy Anglię. Anglia się nadal nie potrafi z tego czołku. Bo to był czołg, jeśli mowa o czołkach, 35 strzałów na bramkę Jana Tomaszewskiego, czy obok bramki Jana Tomaszewskiego. To czwarty.
Tak, to już wiemy wszystko, tak.
Tam też mamy Anglików. Bardzo dobrze, trzymamy ich cały czas na smyczy. No dobrze.
Holendrzy mi się podobają, ale tak jak wiesz, kolektywny zespół, też nie przepadam za tym Depayem. Nie jest jakiś zawodnik mojej bajki. Uwielbiam Lukaku i to już od wielu, wielu lat, więc będę myślał też ciepło o Belgii. Trudno kibicować przeciwko Ronaldo.
Najfajniej grają Włosi w tym turnieju.
A wiesz, to z Włochami też mam taki fundamentalny problem. Tam nie mam gracza, którym bym żył.
Dlatego grają tak fajnie, nie mają gwiazdy.
Nie ma Del Piero, nie ma Baggio, nie ma Vieriego, nie ma Ravanelliego. Nie potrafię się, wiesz, nie ma wielkiego Beppe Signoriego, Casiraghiego. Nie mam gracza, no. Ani...
Tam jest Berardi na prawej stronie. Nie ma takich gwiazd. To jest sukces tej reprezentacji. Oni nie stracili gola w 11 meczach ostatnich. Nie przegrali meczu od 3 lat. Włosi. No, trenera Roberto Manciniego. ich najlepszy gracz to jest prawdopodobnie Chiesa i Chiesa nawet czas nie wychodzi w pierwszym składzie. Nie tak. Wyszedł w pierwszym meczu, w drugim meczu, w trzecim już wyszedł. Oni
mają Bonucci'ego, Pelliniego, no tam jest...
Weteranów i młodych gracze mają Sassuolo, mają Berardiego, mają Locatelliego, mają tych dwóch graczy. Sassuolo jest Insigne z przodu, jest Immobile w ataku, ale ta pomoc, to wszystko jak działa, jak pomoc włoska działa jako obrońcy. Spinazzola jest jednym z najlepszych graczy na tym turnieju, to jest lewy obrońca. Gdzie on gra? Nie wiem. Tak do przodu wychodzący. Mają super, oni super grają, super odbierają piłkę, szybko odbierają piłkę, grają podaniami, przypominają trochę Leeds z ligi angielskiej, tylko mniej atletyczne, bardziej włoskie. Ja tam widzę, mimo tego, że ludzie mówią, że Włosi nigdy tak nie grali, bo Włosi zawsze grali, że 1-0, Pirlo i to wszystko, wiesz, tak, co ekipujemy, tak. To ja tam nadal widzę mysz włoską. Spryt włoski. Ja pamiętam Włochów z lat 90. tych dobrych, o których ty mówisz, tych gwiazdy, Del Piero, tam Signori. Ja pamiętam, gdy Włosi grali jeszcze ofensywniej w latach 90., co nie zawsze im wychodziło, a widzę tą włoską piłkę. Jest, Włosi mają swój styl. Lubię, zawsze lubiłem włoski styl gry. Oni zawsze musieli nadrabiać swoje niedobory fizyczne, swoje niedobory atletyczne, musieli nadrabiać sprytem i kombinacją. To jest tak, to jest historia włoskiej piłki. Myślenie, musieli być sprytniejsi. I taktycznie przygotowani dobrze. No,
no ale to taka tak wysublimowane to zawsze było. To nie było, wiesz, to nie było nigdy specjalnie porywające. Włoskie calcio było, wiesz, plus machanie rękoma, plus to takie, wiesz, ciągle zaklinanie rzeczywistości. Tego się nigdy dobrze nie oglądało, ale jeżeli mam powiedzieć, któremu zespołowi oprócz Holandii kibicowałem najbardziej w latach 90., to na pewno
Włochy, było. Nie? I Włosi, i kibicowałeś Włochom w Katenacie, bo umieli się bronić dobrze. Czy nie?
Mieli podniecających graczy.
No tak, ale umiecie też dobrze bronić. Dla mnie najbardziej podniecającą rzeczą we Włoszech było Maldini, Costacurta, Tassotti, Baresi.
Tak jest. Tak jest.
Obrona, nie strzelicie, sorry. A, dobrze, zobaczymy, co się wydarzy na Mistrzostwach Europy. Szkoda, że jest jeszcze troszeczkę takich meczów, no, ale dobrze. Są też dwa świetne mecze.
Jeszcze się musi odsiać. No.
Jest to oglądać. Co się stało w 1996 roku?
W 1996 roku...
To popularna data, jeśli dobrze pamiętam.
996?
Nie.
No niekoniecznie.
A nie, ale... bo mi się zawsze myli z 966, tak?
Tak, może tak być.
Tak, zawsze mi się myli. No.
Więc w 1996 roku do Polski przybywa święty Wojciech.
Legendary.
Legendary patron Polski.
Wow.
Urodzony w Libicach.
To ten od samochodów? Od kierowców, czy nie?
Od kierowców? Nie, Krzysztof.
Krzysztof, dobra. Krzysztof.
Śmiesznie, bo...
Ale Kołowczyc? W sensie kręć w lewo.
Może być. On, zabawne, że na Zachodzie znany jest pod imieniem Adalberta. No ale w Polsce, wiesz, patron polski Adalbert brzmiałoby tak średnio.
Mój Wojtek... kolega zdradził ostatnio, że ma na trzecie imię Albrecht.
Pięknie.
Przy znajomych. Już nigdy nie pojawił się znowu z nami.
A kibicujesz Embidowi, Hansowi?
No ale to ja, wiesz, ja o tym nie decydowałem sam, mówię o kolegę.
On też, ale on chyba też nie. Nie, a trzecie?
Trzecie decydujesz.
A nie, to decydował, to już decydował. Rozumiem. Albrecht Niedźwiedź. Dobrze. Tak jak patrzysz na tą historię świętego Wojciecha, on się urodził, był synem niejakiego sławnika, czy takiego możnowładcy mieszkającego w tych Libnicach. I to zresztą tak przypomina trochę tą historię, ta historia trzech takich wczesnośredniowiecznych i historia dzisiejszych trzech jest dosyć podobna. To jest taki kraj, który jest zwasalizowany i podzielony pomiędzy rodziny. To takie państwo prywatne, można powiedzieć. Dzisiaj sześć rodzin w Czechach decyduje o wszystkim. U nas się to na szczęście nie wydarzyło. Nie ma tej oligarchizacji społeczeństwa. Nie ma tego zawłaszczenia państwa przez prywatne rodziny. Jest wielka rodzina PiSu, ale to jest, wiesz, to jest inna rodzina. lepsza rodzina. Jest rodzina toruńska, oczywiście, też o niej nie zapominajmy, ale takiej oligarchizacji życia publicznego nie ma. No i na pewnym momencie ten nasz młody, gniewny Adalbert, względnie Wojciech, dosyć szybko zostaje biskupem Pragi, ale jest taki dosyć fanatyczny i to jakby pokazuje, jakby cały rys jego postaci pokazuje, że on musiał skończyć tak, jak skończy. I to opowiemy sobie w następnym odcinku 97, żeby tak nie uprzedzać wszystkiego. I on ciągle pozostaje w jakimś takim konflikcie, bo jest nieprawdopodobnie fanatyczny. Jest takim wariatem po prostu. Ciągle się obraża, ciągle wycina jakieś, wiesz, stare dęby, gdzie tam się ludzie gromadzą, oddając cześć dawnym bogom, prowadzi jakąś taką, wiesz, fanatyczną akcję chrystianizacyjną, bezkompromisową. Marek Jurek mógłby się od niego uczyć zawodu. Jest takim ideowcem i, wiesz, jest z tej Pragi wyganiany, wraca, znowu go wyrzucają, znowu jest jakaś ten, znowu jest obłożony klątwą, jak nie wróci. No wiesz, cały czas są jakieś tego typu historie i na koniec dnia dochodzi do przesilenia pomiędzy w walce rodów. Ten ród Sławnika zostaje zaatakowany przez ród Przemyślidów. Czterech jego braci ginie w czasie takiego, wiesz, prywatnej wendetty, prywatnego najazdu. I on w którymś momencie dochodzi do wniosku, że musi z tych Czech uciekać. Ucieka do Polski i tak się zastanawia, kogo on by tak mógł tutaj chrystianizować. A może tych Prusów, a może tych Wieletów. Z Wieletami nie bardzo ma jakby kontakt, no bo jak powiedzieliśmy sobie, w 1995 roku Otton III, jego serdeczny przyjaciel, z którym prawdopodobnie był również gdzieś tam skoligacony, wyprawił się na tych Wieletów, no więc tak trudno, wiesz, no z jednej strony lać mordować, a z drugiej strony no tak mówić o chrześcijańskiej miłości. No więc ostatecznie decyduje się na to, że będą to Prusy i o tym, co się wydarzyło w Prusach, opowiemy w 1997 roku. Jest święty Wojciech na drodze ku świętości.
Ja mam na drugie imię Wojciech. Nie wiem, czy to dlatego.
Może.
Dobrze. No dobrze. Ja chciałem jeszcze poprosić wszystkich naszych słuchaczy kochanych. Moi drodzy, kochani, bracia, jako że nasza pamięć, twoja i moja, ma już trochę lat.
Jak w dzisiejszym podcaście to wyszło.
Poza tym nie. Ja się nie lubię. Ja nie mam takie. Tak zawsze miałem, może denerwować. Ja się nie umiem zatrzymywać i zbierać puchary po drodze. Ja idę do przodu. I tutaj troszeczkę to wyjdzie. Ja nie pamiętam, gdzie my mieliśmy najlepsze momenty w naszych palmach. I trochę pamiętam, ty też trochę pewnie pamiętasz, ale musimy sobie wszyscy razem pomóc. Jednak trzeba ten 1000 odcinek jakoś zaakcentować. Fajnie by było, oprócz tego, że planujemy zrobić zlot na jesieni, a o tym jeszcze porozmawiamy, to fajnie by było zrobić jakiś taki miks naszych najlepszych sytuacji w Palmie, więc jeśli macie wspomnienia konkretne, jeśli chodzi o to, gdzie, kiedy...
Albo konkretne nagranie, żeby powiedzieć...
Konkretną minutę jeszcze podajcie.
Tak.
Nie, ale w którym odcinku jakieś skojarzenie, że był jakiś moment w Palmie, który lubiliście lub wydał wam się hilarious, albo śmieszny, albo głupi, albo cokolwiek, najgorszy, beznadziejny jakiś moment,
tak, który jak można było tak pomyśleć.
Odkurzyć. To napiszcie na redakcja @6gracz.pl. Napiszcie, który odcinek, albo jaka historia i to pomoże nam na pewno znaleźć i skompilować jakiś może miksik naszych fragmentów historycznych z okazji 1000 odcinka.
Bardzo prosimy. Będzie to, myślę, bardzo fajna taka też wspomnienie dla nas. No, przypomnimy sobie, gdzie byliśmy. Co by nie powiedzieć, to 7,5 roku. Dużo się w Polsce zmieniło.
Jeszcze raz. Redakcja @6gracz.pl.
Dobra. Jeszcze tylko na koniec powiedzmy, kto sponsorował dzisiejszy odcinek w ramach...
Może wymyślimy, od razu mówię, że jak to tak w tych czasach bywa, to tak mi tutaj się lampka, przepraszam, marketingowa odpaliła nagle, że jak będziemy mieli nagrody do rozlosowania jakieś, myślę.
Tak, oczywiście.
Więc po teraz, więc teraz to nie ma tak, że kogoś poprosić, nie musisz dać mu nagrodę, więc my też mamy.
996, wykręcając ten numer, zadzwonicie się do Centrum Antyterrorystycznego.
W jakiej sytuacji możesz potrzebować pomocy Centrum Antyterrorystycznego?
Widzisz samotną walizkę.
Albo samotną.
Na dworcu. Nie, ale wiesz, to kiedyś jest taki test, nie wiem, czy może o tym mówiłem kiedyś, bo pamięć jest ten, że zawodna, że przeprowadzono taki test na uczciwość w danym kraju. I zostawiano na dworcu, zostawiano taką, wiesz, walizkę po prostu. Luźno sobie stała, no i badano w ten sposób coś, znaczy sprawdzano, co się z tą walizką stanie. No i mniej więcej na dworcu w Moskwie to były jakieś 4 sekundy, kiedy ta walizka znikała. Warszawa to było chyba 6 sekund. Im dalej szliśmy na zachód, no ten czas się relatywnie wydłużał. Ale jakież było zdziwienie przeprowadzających ten eksperyment.
To do tego, że ludzie na zachodzie byli bogatsi niż na wschodzie?
Nie, że po prostu nie zabierają. Nie, moim zdaniem nie zabierają rzeczy, które do nich nie należą. To jest taka
uczciwość. Bo nie muszą, bo mają więcej. To jest tak jak z telefonami. Kiedyś bałeś się wyciągnąć telefon z Słupsku.
Ludzie nie kradną dlatego, że mają.
Kiedyś w latach 90., pod koniec lat 90. bałeś się wyciągnąć telefon na dworzu. Nie wiem, czy byłeś też w takim świecie, żyłeś.
No, nie miałem.
Bałeś się wyciągnąć.
W latach 90. chyba nie było telefonu, ale...
Ja miałem sarzem w 97., ale tylko przez chwilę, bo okazało się, że rypałem za duże rachunki na... Radio słuchaliśmy, meczów czarnych pamiętam, jakoś przez internet, cokolwiek. Dobrze, ale pod koniec lat 90. bałeś się wyjąć, nie wiem czy na początku jeszcze 2000 tak było, bałeś się wyjąć telefon, bo myślałeś, że ci go zajmują, bo kradli telefony, zabierali ludziom telefony po prostu. Teraz już się nie boisz, bo wszyscy mają. Więc czy to nie jest trochę tak, dlatego że społeczeństwa na zachodzie były bogatsze i to też miało duży wpływ na to, że w tak sposób podchodziły do...
Nie, może tak, może to jest kwestia pewnej uczciwości. No ja wolę myśleć, że to nie jest kwestia tego, no ale może pewnie jest to połączenie jednego i drugiego. Jak masz 5 telefonów, to 6 jest ci niepotrzebny.
Albo na przykład zostawianie komputera, laptopa, gdy wychodzisz, gdy opuszczasz pociąg.
W Intercity.
Opuszczasz, nie, może nie, przedział na przykład.
Na przedział.
Przedział, tak? Jak wychodzisz z przedziału, idziesz się załatwić.
Na przykład.
Widzę, że warto obserwacja moja to, że coraz więcej ludzi zostawia laptopy i wychodzi. To zaufanie rośnie tutaj, zauważyłem. Obserwacja moja z pociągu, takie ostatnie 10 lat. Kiedyś zabierali, wychodzili z torbą do tego. Ja jeszcze czasem, kurczę, patrzę po ludziach, gdy wychodzę. Ja jeszcze tego zaufania nie mam do końca, gdy jestem w przedziale.
Jak są kobiety, to bym zostawił, ale jak mężczyźni, to się zastanawiam. No ale z drugiej strony, no wiesz, no... To masz rację, trochę cię patrzy, musi siedzieć.
No albo można kogoś też.
Najlepiej jest jak są jeszcze, wiesz, 2-3, a to też jest takie dziwne.
Dziwne, bo... nie, że proś, to takie byś zaufania nie miał do innych.
Sugerujesz, proszę Państwa, uważam, że ktoś z Państwa może go ukraść.
Tak, no tak.
To też jest słabe. No. Popilnuje pan i tak wtedy, dlaczego wybrałeś tego, a zezujesz na tych pozostałych? No to też jest niezręczna sytuacja.
No tak, no ale jak jesteś na przykład w sytuacji, gdzie masz jedną osobę tylko w przedziale i chcesz wyjść, to możesz.
To jest naturalne. To ja zostawię ten, to proszę, ja bym chyba tak mniej popatrzył. Ale jak masz, wiesz, dużo ludzi, no to jest takie...
No dobrze, i co z tą walizką? Tam okazało się,
że... No i na dworcu w Ottawie walizka stała tak długo, że pojawili się antyterroryści, żeby zobaczyć, co się z nim dzieje. Ale to pewnie taka historia, wiesz, nieprawdziwa.
To taki żart z Kanady, że taka uprzejma, miła, politeness, coś takiego, tak, nie wiem jak to się ma do tego, ale...
Przyjedźcie do Kanady.
Proszę. Dobrze, mój drogi, to my słyszymy się w poniedziałek, będziemy już po dwóch kolejnych meczach Milwaukee.
Chciałbym być Kanadyjczykiem, nawet mimo tego, że nie mają tam piłki nożnej.
Ja chyba wolałbym mieszkać w Kanadzie niż być Kanadyjczykiem.
Znałbyś dwa języki. Znałbyś dwa języki. Byłbyś obywatelem świata, byłbyś takim Amerykaninem, tylko takim trochę, wiesz.
No, Vancouver mógłbym mieszkać na przykład.
Tam strasznie pada deszcz.
No to gdzie? W Toronto jest, w Ottawie jest super zimno. W Toronto jest chłodno.
A tu masz, jesteś na
nie, no, ale Vancouver ma te wyspy, tam to wszystko musi być śliczne, piękne.
Ale jest pada piękne. Deszcz. No to tam jest jak Pietro. No. Sam klimat nad morzem.
No to...
Słabo.
No to gdzie ty byś chciał mieszkać w Kanadzie?
W Kanadzie?
No, Yukon, no. Wyżej. Ale tam z kolei zimno cały czas i ciemno.
Ale czy w Toronto jest źle? Nie, no wiesz, to jest kraj.
Nie jest, ale to też...
To nie jest słoneczna Italia.
O, ja wiem, że ja bym chciał mieszkać w Kanadzie już wielokrotnie przecież. Ja bym chciał mieszkać w Nowej Fundlandii na Labradorze. Tylko musiałbym się naprawdę przekonać do tego, że chciałbym mieszkać, gdzie jest zimno. I gdzie życie już umarło trochę.
Jest krótka, długa noc przez pół roku.
My możemy sobie tylko popatrzeć, jak to się kiedyś ryby łowiono, jak tu ryby były kiedyś.
Nie, to chyba nie jest tak źle jeszcze.
Jest źle.
Ryba w Kanadzie?
Mhm. Rybołówstwo. Bardzo szybko tam padło rybołówstwo w Kanadzie. U nas to też już, u nas to trwało dłużej. No ale dobra. Dobra, bo to też smutne tematy są. Słyszymy się w poniedziałek. Trzymaj się, mój drogi. Miłego weekendu.
Cześć.
Cześć.